A my płynnie, płynnie, płynnie przejdziemy. Dzisiaj trochę wcześniej niż zwykle, ale być może to moja nadgorliwość w układaniu programu Przegląd Kulturalny, bo w studiu jest już, jak wspomnieliśmy, Wojciech Piotr Kwiatek. Dwie kartki przed nim, na tych kartkach i kalendarz, i sentencja, i jakiś zapisek, którego nie jestem w stanie rozszyfrować, ale zaraz wszystko będzie jasne.
Wszystko się wyjaśni. Witam cię, Łukaszu, witam państwa. Czasem się nie przejmuj. Dzisiaj jest taki dzień, że dzisiaj w zasadzie wszystko powinno zostać zwolnione. Nawet czas powinien zostać spowolniony. On niestety nie lubi tego i on tego nie robi, ale my zupełnie spokojnie możemy.
Chociaż od początku ubiegłego wieku, od czasów Einsteina, wiemy, że może zwolnić.
Rozumiem. No to poprosimy w takim razie dżingielek.
Kuku.
Czyli?
Kurier.
Teraz jeszcze raz państwa witam najserdeczniej i od razu zapowiem, że chociaż czasu by może było na dwa wydarzenia dość, ale ze względów na ów klimat dnia zadusznego ograniczę się do jednego, ale za to bardzo a propos. Jeśli tak można powiedzieć, ewentualnie to może być a propos, a rebur. Ale się strasznie wymądrzam. Zaraz wszystko będzie jasne. Proszę państwa, zastanawiałem się, czy przed recenzją wydarzenia, o którym właśnie chcę mówić, nie wygłosić przypadkiem kanonicznej formuły pod tytułem przed obejrzeniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pomyślałem sobie, że w tym wypadku to może odwrotny skutek wywołać. Dlatego, że tak naprawdę to ta formuła, którą stosują media, to ona jest asekurancka. Po prostu na zasadzie, że wypuścimy i mamy święty spokój. Ja się tutaj asekurować przed niczym nie zamierzam. W związku z tym, tym razem po prostu i zwyczajnie opowiem o czymś, co jest nieproste. I być może nawet niejednoznaczne. Chociaż w sumie razem jest jaki jest, bo świat jest jaki jest, proszę państwa. Mam tu na myśli w tej chwili film Luki Guadagnino, który nosi zadziwiający tytuł Suspiria. Nie wiedziałem, co to jest, nie do końca wiem dalej. Wiem, że się to wiąże z nazwą jednej z krain. Jest kraina Łez, to wszystko w filmie się da. I kraina szeptów, czy kraina błagań, coś takiego, Suspiria. Ale, drodzy państwo, po kolei. Jest rok 1977, jest Berlin. A w Berlinie, jeszcze cały czas pamiętajmy podzielonym Berlinie, w tym wypadku zachodnim, szkoła tańca. Z tym, że nie tam tingle tangle, nie tango tam poleczka i tak dalej, tylko tańca scenicznego, tańca artystycznego. Takiego tańca, jak się tańczyło u Beżarta i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, i tam się zgłasza młoda Amerykanka, która sobie wymarzyła, że u Madame Blanc, bo tak się nazywał, że tak powiem, twórczyni tej szkoły, jej duch opiekuńczy, a przede wszystkim jej mistrzowskość. Ona się chce uczyć pod jej kierunkiem. Jak się okazuje, że nie może, to jest rozczarowana, ale okazuje się w końcu, że nie może, ale może. Tylko musi się najpierw troszeczkę zagłębić w to, czym ta szkoła tak naprawdę jest. Drodzy państwo, mnóstwo, bardzo przepraszam, nieprawdopodobnie wysokich, zgrabnych dziewczyn. O dynamice ruchu takiego, że... No, i ten taniec. No ale z innymi, bez tej dynamiki i bez tej zgrabności, bez tych warunków fizycznych, to by się po prostu kompletnie nie udało, bo to niskie panienki nie mogą tego robić. Jest to od strony choreograficznej coś niesamowitego, fantastycznie. I ta dziewczyna się w to wszystko troszkę zaczyna zagłębiać. Zaprzyjaźnia się z inną z uczennic tej szkoły. I tam się zaczynają nagle dziać dziwne rzeczy. A to ktoś znika. A to z kimś się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Ja państwu naprawdę nie opowiem nic więcej. Proszę się nie obawiać. Ponieważ poza wszystkim innym jest to jednak rodzaj thrillera. I jak się okazuje... jak się okazuje, to ta szkoła, to co jest na wierzchu, budynek nad ziemią, jest tak naprawdę czymś w rodzaju szkółki treningowej albo placówki rekrutującej. Do czego? Do jakich procederów? No proszę państwa, jeżeli powiem, że ta szkółka rekrutuje do nieba, to powiem nieprawdę. Ale jak zaznaczyłem, nie chcę za dużo powiedzieć, żeby państwa zupełnie nie zdemobilizować przed pójściem do tego kina, bo to jest, proszę państwa, kawał kina potwornie dobrego, bardzo dobrego. Od strony właśnie chociażby i choreograficznej, aktorskiej. No Tilda Swinton jako ta główna, to proszę państwa, to daj Boże zdrowie każdemu mieć taką aktorkę w takiej roli w swoim filmie. Luca Guadagnino miał to szczęście i to wszystko razem pozbierał. Efekty specjalne niebywałe zupełnie. Od razu powiem, dlaczego miałem te obiekcje na temat tego, czy to uprzedzać, że to jest może być szkodliwe, czy nie uprzedzać. Dlatego, proszę państwa, że w moim prywatnym pojęciu istnieje zasadnicza różnica pomiędzy horrorem a kinem grozy. Horror to jest śmieć. Horror to jest jakaś twarz gumowa, z której cieknie jakaś ślina, jakieś tam zęby wychodzą i różne inne rzeczy. Natomiast film grozy to jest klimat. Tam też mogą być oczywiście jakieś strachy, upiory i tak dalej. I tutaj one są. Ale film grozy to jest przede wszystkim, proszę państwa, klimat. I dlatego powiedziałem, że nie będę uprzedzał. Natomiast zachęcę, uprzedzając jednak o jednym, żebyście się państwo nastawili na co się zowie mocne wrażenie. Luca Guadagnino, Suspiria od kilku dni na ekranach. Kto się odważy ten ponad dwugodzinny film obejrzeć, będę bardzo wdzięczny za możliwość pogadania, wymiany myśli i tak dalej, i tak dalej. Jedna mnie tylko rzecz zastanawia, proszę państwa, w tym wszystkim. Co w tym filmie ma do czynienia Berlin Zachodni, targany terrorystycznymi aktami w wykonaniu słynnej grupy Bader-Meinhof. 77 rok, oni za chwilę zostali schwytani i zrobiono z nimi porządek, cokolwiek to znaczy. Tylko co to ma wspólnego ze szkołą tańca, która jest pewnego rodzaju przedpieklem, powiedzmy sobie szczerze. Co to ma wspólnego wszystko? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że może Berlin ówczesny był takim przedpieklem. No i to jest ta bardzo naciągana interpretacja, proszę państwa. Bardzo naciągana, no ale za to moja. Drodzy państwo, podejrzewam, że najbliższy weekend może być dobrym czasem na to, żeby ten film zobaczyć. Przypomnę więc jeszcze raz, Luca Guadagnino, Suspiria. Od kilku dni w kinach. Bardzo proszę coś do picia ze sobą wziąć, a jakby ktoś wrażliwszy, to też ewentualnie troszeczkę nerwosolu, neospazminy lub czegoś takiego. A teraz poproszę o sygnaturkę. I myśl na troszkę wydłużony weekend. Śmiać się często i serdecznie. Zdobyć szacunek ludzi inteligentnych i sympatię dzieci. To znaczy odnieść sukces. Tak powiedział Ralph Waldo Emerson. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję Łukaszu. Dziękuję panie Pawle. Do miłego zobaczenia i usłyszenia.
To wszystko mówił Wojciech Piotr Kwiatek w Kurierze Kulturalnym. W studiu już jest istotny gość i zaraz przejdziemy do rozmowy, ale zanim to nastąpi, to bardzo istotna sprawa. Andrzej Kochut, amerykanista, Klub Jagielloński przy naszym telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Doczekaliśmy się połączenia w ważnej sprawie, bo Ameryka Południowa ma swojego Trumpa, wybory w Brazylii rozstrzygnięte żarem, tutaj mogę się pomylić, Bolsonaro został nowym prezydentem Brazylii.
Dokładnie tak, to się zgadza. Od tego faktu minęło już prawie tydzień, bo rozmawiamy w piątek, wybory były w niedzielę.
Znamy wyniki. 55,2% głosów zdobył kandydat prawicy, przynajmniej skrajnej prawicy, jak mówią niektóre media europejskie, i zaczęło się robić w Brazylii jeszcze ciekawiej.
Zaczęło się robić jeszcze ciekawiej. Czy ja wiem? Wie pan co? Trochę się z tym nie zgadzam. To znaczy faktycznie słucha się takich komentarzy bardzo dużo, że to dopiero teraz w Brazylii nastąpiło jakieś przełamanie i teraz się straszne rzeczy będą działy. Natomiast jeżeli popatrzy się na to, co się działo w tym kraju przez ostatnie kilkanaście lat, to można powiedzieć, że Jair Bolsonaro, jego wybór, który się dokonał w ostatnią niedzielę, jest tak naprawdę zwieńczeniem pewnego procesu, który w Brazylii trwał. On się nie pojawił znikąd. Taką tezę bym postawił i tego bym się trzymał.
Na pewno szereg afer, które sięgają jeszcze wielkich imprez sportowych, które Brazylia organizowała, między innymi olimpiady, to wszystko pracowało na rzecz tego, że wygrał przedstawiciel prawicy w Brazylii. No ale z drugiej strony pomysły niektóre, chociażby co do Amazonii, budzą pewne wątpliwości.
No, tych budzących wątpliwości propozycji nowego prezydenta jest rzeczywiście dosyć kilka. Faktycznie jedną z większych niewiadomych jest los lasów amazońskich, których zresztą ogromna część znajduje się w Brazylii. On ma propozycje, które idą nie w smak chyba wszystkim ekologom świata, to znaczy on chciałby tam budować autostrady, otworzyć część Amazonii na inwestycje rolnicze, więc no, takie na pewno ruchy, które mogą wpłynąć na jednak zniszczenie części tych płuc ziemi. Natomiast ciekawe są też te i jednocześnie bardzo kontrowersyjne są też te jego propozycje dotyczące walki z przestępczością, która w Brazylii jest ogromna. Przypomnijmy, tylko w ostatnim roku 60 tysięcy morderstw dokonało się w Brazylii. On ma bardzo radykalne, Bolsonaro, propozycje, jak tą przestępczość ograniczyć. I tutaj na przykład mówi o tym, żeby jeszcze wzmocnić uprawnienia policjantów do używania broni palnej. Bardzo ryzykowna teza w kraju, gdzie kilka tysięcy ofiar śmiertelnych z rąk policji padło właśnie w zeszłym roku. No i tam na przykład pojawiła się taka propozycja, żeby wysłać w miasta uzbrojonych snajperów, którzy mieliby celować i strzelać do ludzi, którzy poruszają się na przykład po biedniejszych dzielnicach uzbrojeni w otwarty sposób, noszą broń, co oczywiście z perspektywy nowego rządu jest podejrzane.
Ale to jest też zmiana nie tylko dla samej Brazylii, ale także zmiana geopolityczna. Już pierwsze deklaracje co do przeniesienia ambasady Brazylii z Tel Awiwu do Jerozolimy pokazują, że to też będzie wymiar nie tylko walki z przestępczością, nie tylko wymiar nowego impulsu gospodarczego w ramach nowej prezydentury, ale także to będzie zmiana geopolityczna w największym kraju Ameryki Południowej.
Rzeczywiście tam co najmniej kilka zmian się szykuje. Wydaje się, że ten ruch związany z przeniesieniem ambasady brazylijskiej w Izraelu do Jerozolimy, czyli analogiczne do tego, jaki zrobił Donald Trump w 2017, rok temu. I w zasadzie jedyny taki, oprócz tam chyba jeszcze Gwatemali czy Paragwaju, jest jakimś sygnałem, że Brazylia w tej chwili będzie się trochę kierowała w kierunku polityki amerykańskiej. Zresztą też Bolsonaro nie ukrywa fascynacji, jakichś tam inspiracji Donaldem Trumpem. Z drugiej strony wydaje się, że może zaostrzyć kurs na Chiny. Mówił o tym kilkakrotnie, że nie zamierza dopuszczać do rozwoju tych inwestycji chińskich w Brazylii w takim tempie, w jakim one się rozwijają. Także na pewno tutaj widać pewne sygnały zmian. Wspomniał pan też o tym ożywieniu gospodarczym. To też jest ciekawe, bardzo pozytywnie na wybór Bolsonaro już na jego triumf w pierwszej turze, kiedy nie było jasne, czy zostanie finalnie prezydentem, zareagowali inwestorzy, zareagowały giełdy. Brazylijska giełda jako jedyna w zasadzie we wrześniu na świecie odnotowywała wzrosty, kiedy cały świat raczej patrzył na spadki. Także inwestorzy dają mu duży kredyt zaufania, związany pewnie też z tym, że nie do końca lubili rządy partii pracujących, rządy, które tam w Brazylii były od 2003, od czasu, kiedy Lula wygrał wybory. No i zobaczymy, czy Bolsonaro z tego kredytu zaufania się wywiąże.
Jasne, twarde poglądy ma Jair Bolsonaro, nowy prezydent Brazylii. Pytanie, czy, bo już są protesty, przynajmniej z tego, co donosi prasa europejska, wybór dość zdecydowany, no bo 55% to nie jest jakiś marginalny wybór, już spowodowało, że część obywateli Brazylii się nie pogodziła z tym wynikiem.
To znaczy, wydaje mi się, że w przypadku każdych wyborów, gdzie ta rywalizacja jest aż tak spolaryzowana, protesty są naturalną jakby konsekwencją wyborów i tego, że jedna strona przegrywa, warto powiedzieć, że ta walka polityczna przeniesiona również na ulicę trwała w Brazylii jeszcze przed wyborami. Tam już przed wyborami odnotowano kilkadziesiąt incydentów pobić, napaści. Najczęściej zwolenników właśnie nowego prezydenta Bolsonaro na przeciwników politycznych z lewicy, ale zdarzały się również w odwrotnym kierunku napadani byli poplecznicy Bolsonaro. No warto wspomnieć też, że sam Bolsonaro we wrześniu padł ofiarą ataku nożownika. No, na szczęście prawdopodobnie na zdrowiu mu to za bardzo nie zaszkodziło, natomiast przez prawie miesiąc był wyłączony z kampanii, leczył się w szpitalu. Także ten poziom brutalnej walki politycznej w Brazylii był już wysoki przed wyborami, no i tutaj po prostu on się przeniósł również na ten okres powyborczy, to jakimś większym zaskoczeniem chyba nie jest. Zwłaszcza w kraju, w którym emocje polityczne są na tak wysokim poziomie, no tutaj warto przypomnieć, że na przykład w połowie tego roku, kiedy trwał wielki strajk kierowców ciężarówek, w Brazylii niepokoje społeczne były na wysokim poziomie i wtedy pojawiły się badania opinii publicznej, które mówiły o tym, że Brazylijczycy myślą nawet nie o wyborach, ale nawet o przewrocie wojskowym. Także trzeba powiedzieć, że jest to społeczeństwo w dość dużym kryzysie politycznym i to się też przekłada na późniejsze zamieszanie na ulicach.
Dzisiaj już nie będzie czasu, żeby wyjaśnić, skąd się bierze ten kryzys polityczny, a o to powinienem zapytać, ale to jeszcze pytanie do naszej rozmowy następnej, która mam nadzieję przyjdzie już niedługo, ale na koniec zapytam się o pierwsze decyzje i poza tą o przeniesieniu ambasady w Izraelu brazylijskiej. Jakie działania komunikuje nowy prezydent, co już zapowiedział, jaka ta prezydentura może być po tym pierwszym tygodniu od wyborów?
No co na pewno zapowiedział i co się odbiło szerokim echem, to to, że jednak będzie przestrzegał konstytucji i trzymał się demokratycznych prawideł, co nie dla wszystkich było oczywistością. Zobaczymy, czy z tej obietnicy się wywiąże. Ciekawą jego decyzją pierwszych dni urzędowania na pewno jest wybór sędziego Moro, żeby pokierował Departamentem Sprawiedliwości. Sędzia Moro to jest ikona właśnie walki z brazylijską korupcją. To jest sędzia, który doprowadził do skazania poprzedniego prezydenta Brazylii, znaczy to kilku prezydentów wstecz, Luli da Silvy, na 12 lat więzienia za korupcję właśnie. No i ten sędzia, ikona walki z korupcją, ale też osoba trochę kontrowersyjna. Mówi się, że on chętniej celował w skandale korupcyjne po lewej stronie sceny politycznej. Został właśnie ministrem, odpowiednikiem naszego ministra sprawiedliwości. No i to trochę pokazuje, że ten antykorupcyjny kurs w jakiś sposób zamierza Bolsonaro podtrzymać. Pytanie, jak w kraju takim jak Brazylia mu się to finalnie uda.
Tutaj stawiamy trzy kropki, do tej rozmowy wrócimy na pewno w połączeniu telefonicznym, ale może kiedyś uda się w Warszawie w studiu Radia Wnet. Andrzej Kochut, amerykanista, Klub Jagielloński, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia. Jest 9:36, czyli czas przejść do kolejnej rozmowy.